Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia i siostry, imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niedzielny poranek, kiedy możemy być na tym miejscu. I myślę, że poczytujemy sobie to za wielki przywilej i łaskę, że Bóg dopomógł nam, objawił nam gdzieś źródło życia i raczy nas prowadzić przez dni naszego życia. Każdy z nas może i wie o swoich przeżyciach, drodze, doświadczeniach, ale w tym wszystkim ważne jest to, czy my widzimy wyciągniętą rękę Bożą, która nas prowadzi aż do zwycięstwa. Słyszeliśmy, drodzy, bardzo istotny temat. Został nam przypomniany, przybliżony, jaka powinność leży na nas. Ale myślę, że ta powinność nie jest i nie powinna być czymś uciążliwym, ale wielkim przywilejem bycia świadkiem Jezusa Chrystusa. Bycia świadkiem. Właśnie systematycznie, nieformalnie. I jak bardzo istotne i ważne jest to, abyśmy zwrócili uwagę na to, co jest pomocne w utrzymaniu się, aby być świadkiem. Myśmy o tym słyszeli. Ale nasunęło mi się na myśl, drodzy, też pewien czynnik bardzo istotny, który może nas do tego wprowadzić i który nas może przy tym utrzymać. Brat Dawid wspomniał i bardzo słusznie o tym, żeby być takim intensywnym, czynnym. Właśnie w wydawaniu świadectwa potrzebna jest właśnie moc Ducha Świętego. I słusznie. Tu Pan Jezus Chrystus się nie pomylił, kiedy podał kolejność wszystkich wydarzeń. Ale chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę dzisiaj jeszcze przy tym temacie, co jeszcze przed tym jest potrzebne, aby doszło do tego, abyśmy mogli być świadkami, aby Duch Święty mógł zamieszkać w nas, abyśmy byli, można by powiedzieć, tymi naczyniami w ręku Bożym. Jest pewien taki czynnik nieodzowny, biblijny, od którego, można by powiedzieć, się rozpoczyna wszystko. Zwróćmy uwagę na to. Chciałbym przeczytać może na wstępie dwa miejsca Pisma Świętego z listu apostoła Pawła do Tytusa. Bardzo znane miejsce z rozdziału drugiego. Ja przeczytam od 11 wiersza i kilka wierszy poniżej. A później odczytam z Księgi Dziejów Apostolskich. I tak czytam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, co mówi apostoł święty Paweł w drugim rozdziale listu do Tytusa od 11 wiersza. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i na tym doczesnym świecie wszczemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Drugie miejsce z 10 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich od 1 wiersza. Kilka zdań odczytam. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł. I rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poszlij teraz mężów do Jobby i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Do tego miejsca. Drodzy, odczytałem te dwa miejsca Pisma Świętego, ponieważ Ujęty tu jest właśnie ten aspekt, ten czynnik, czy ta cecha, która jest tak bardzo istotna i ważna w życiu każdego człowieka wierzącego. Pobożność. Pobożność. Dużo się na ten temat nieraz mówi, słyszy się i różnie jest interpretowana i pojmowana, czy postrzegana pobożność u ludzi. Chciałbym, abyśmy jeszcze poświęcając ten czas mogli zwrócić uwagę na rzeczywistą pobożność. Kiedy my czytamy Pismo Święte, to Biblia mówi o prawdziwej pobożności, mówi o czystej pobożności, mówi o szczerej pobożności. Ukazuje, jakie są atuty pobożności. Pobożność może być różna. I tutaj apostoł święty Paweł, kiedy pisał ten list do Tytusa, to powiada tak, że Boża łaska zbawienna się objawiła. Tu jest początek. Początek ten wywodzi się od Boga, ze strony Bożej dla nas, którzy, myślę, że się zgodzimy z tym, byliśmy bezbożni, niepobożni. I objawiła się ta Boża łaska zbawienna. Ale dalej mówi, nauczając nas. Stary przekład Biblii mówi, ćwicząca nas. Ta łaska ćwicząca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności. I dalej powiada, i na tym doczesnym świecie wszczemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Pobożność. Czym jest pobożność? Przyzwyczaiło się wiele ludzi w tym świecie, że przywiązują czy uważają pobożność za pewne takie formy zewnętrzne. Pobożny człowiek to jest taki, który się dużo modli, który daje jakieś ofiary, wspomaga biednych, dużo pości. Ja później sobie na ten temat przeczytam, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Można by tutaj wyliczyć jeszcze wiele różnych, można by powiedzieć, takich pojęć dotyczących pobożności. Czy człowiek, będąc niechrześcijaninem, niewierzącym w żywego Boga, może być pobożnym? Pytanie. Czy może być pobożnym? Tak, może być pobożnym. Pobożnym w swoim zrozumieniu. Kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, to zauważamy, apostoł Paweł, kiedy przechadzał się po Areopagu, tam wśród tego miejsca szczególnego kultu, gdzie Grecy, Ateńczycy byli ludźmi bardzo, można by powiedzieć, liberalnymi. Oni pozwalali sobie na to, że tworzyli wielobóstwo, wielu bogów, wiele ołtarzów tam było. I oni akceptowali wszystkich na wszelki wypadek. I apostoł Paweł, kiedy tam przechadzał się, jest napisane, że burzył się w nim duch jego na skutek tego bałwochwalstwa. Kiedy mówi do nich, mówi, mężowie, widzę, że jesteście bardzo pobożni. Według swojego rodzaju. Dlaczego? Bo oni, jak rozumieli, tak odnosili się w pewnych formach czy kultach do tego, co rozumieli, czy wierzyli, czy też na wszelki wypadek. I tutaj, drodzy, jest jedna rzecz, o której oni nie wiedzieli. A naród Boży, naród izraelski wiedział. Przykazania, pierwsze przykazanie, że jam Pan Bóg Twój. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Zwróćcie uwagę, obok mnie. To znaczy, że prawdziwie człowiek wierzący w żywego Boga, Twórcę nieba i ziemi, ma tylko jednego Boga. Nie może na wszelki wypadek się zabezpieczać, że może jeszcze taki Bóg, a może taki Bóg, a może taki Bóg. A jeżeli by był jeszcze jakiś, to dla nieznanego Boga. Na wszelki wypadek się zabezpieczy. Ludzie są przebiegli. Ale Bóg sobie zastrzegł. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I teraz jest bardzo istotna i ważna sprawa. Odczytałem tutaj z Księgi Dziejów Apostolskich to miejsce, które mówi o Korneliuszu, o tym setniku, można by powiedzieć, to był Rzymianin. To był człowiek, no można powiedzieć, na stanowisku. I tu jest o nim powiedziane, że pobożny i bogobojny. Czy to już było wszystko w jego życiu? I to mówi, że pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. No to, czy to, że człowiek modli się do Boga, jest czym złym? Jeżeli daje jałmużnę, czy jest coś złym? Albo jeżeli pości, czy jest czymś złym? Ale teraz zwróćmy uwagę na pewien porządek. Czy przez to staje się pobożnym, że daje jałmużnę, że pości, że się modli? Czy gdy jest pobożnym i z jego pobożności rodzi się pragnienie modlitwy do Boga, potrzeba modlitwy, że również jest serca dobrego, miłosiernego i udziela pomocy, czyni miłosierdzie, ratuje innych ludzi, czy też czuje potrzebę zbliżania się do Boga w postach? Drodzy, tu nie można obrócić tej sprawy, odwrócić. I chcę tutaj powiedzieć, że pobożność to nie jest jakaś forma. To nie jest spełnienie jakiegoś obowiązku. To nie jest kult religijny. Pobożność to jest nasz osobisty stosunek do Boga, w którego wierzymy i którego wyznajemy. To jest tak bardzo istotne. Jeżeli wierzymy, to jest pierwszy fundamentalny punkt, wiara. I gdybyśmy, ja tu już podałem ten przykład i odnieśli do wiele różnych religii pogańskich, gdzie ludzie są bardzo pobożni. I tak na swój sposób, jak oni wierzą, bo oni wierzą. Oni czynią pewne praktyki. Drodzy, pobożność jest wyrażem względem Twórcy, w którego się wierzy, jego wyższości, zależności od Boga, potrzeby Boga na każdy dzień, w każdej okoliczności. Pobożność to jest liczenie się z Bogiem. Pobożność to jest właśnie to, że ja sobie nie pozwolę na to, abym świadomie lekceważył Boga, Jego ofiarę, Jego łaskę zbawienną. Pobożność to jest to, że czynię wszystko, na ile rozumiem i mnie stać, aby wypełniać Jego przykazanie, aby nie naruszyć Jego autorytetu, aby dać Mu pierwsze miejsce w swoim sercu, w swoich myślach i w odniesieniu się do Boga, jak i również do Jego słowa. Inaczej, ja powiem, pobożność jest tą cechą, która musi być w nas. I teraz, jeżeli my wierzymy w żywego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jesteśmy przekonani, mamy pewność, że to jest jedyny Bóg, jedyna prawda, więc musi się coś w nas wzbudzić, stosunek do tego Boga. Drodzy, jak bardzo ważne jest to, aby nasza pobożność budowała się również na prawdzie. Na prawdzie, rzeczywistej prawdzie w żywego Boga. Aby dla nas był mocny fundament w Jezusie Chrystusie, który jest opisany w Piśmie Świętym. I teraz właśnie ten właściwy stosunek na tej prawdzie my, można by powiedzieć, uskuteczniamy naszą pobożność. To jest kolejny etap, kolejny krok, kiedy w naszym sercu, w naszym poczuciu, w naszym odniesieniu do Boga, gdy jesteśmy w szkole, gdy jesteśmy w pracy, w małżeństwie, w rodzinie, gdziekolwiek jesteśmy, my zaczynamy po prostu uruchamiać atuty, czy można by powiedzieć, atrybuty tej pobożności. I ono wtedy wypływa to, co było u Korneliusza. Bogobojność. Liczył się z Bogiem, bał się Boga, postępował według Bożych przykazań, które poznał, tak jak podane to było w zakonie mojżeszowym. Ale co jest charakterystyczne, tak kiedy czytałem to miejsce Pisma Świętego, nasunęło mi się to słowo, że on wraz z całym domem, wraz z całym domem, jaki on miał autorytet, jaki on miał wpływ w swoim domu. On to nie miał tam może jedno czy dwoje dzieci tylko i żonę. Tam jest napisane, że miał sług. On miał pod sobą żołnierzy i wysłał po Piotra właśnie pobożnych sług i pobożnego żołnierza. Popatrzcie się, jaki wpływ miał ten Korneliusz, jego pobożność, jego stanowisko, to, co on czynił. On sobie jakoś poradził. Ale co jest charakterystyczne? On jeszcze nie był chrześcijaninem. Czy to było możliwe? Tak, dlatego, że on wierzył w żywego Boga, nie w jakichś bałwanów. On wierzył w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ta prawda, która była na ów czas podana, dla niego była cenna, jedyna i prawdziwa i odnosił się do niej z całym szacunkiem i autorytetem. Drodzy, nadal się przejawiało nie tylko to, że czynił jałmużny, że nieustannie modlił się do Boga, co było owocem jego pobożności. Ale kiedy Piotr przyszedł, właśnie kiedy Piotr przyszedł tam, to pierwsze, co zrobił Korneliusz, kiedy wyszedł? Przypominacie sobie? Upadł na kolana przed nim, tak jak umiał, ponieważ anioł mu powiedział, poszli po niego. To nie był, że Piotr przyszedł w orszaku jakimś tam bardzo świetnym, pięknie ubrany i tak dalej, co tam jeszcze. On przyszedł jako człowiek w otoczeniu tam jeszcze kilku osób. Ale on już z tym szacunkiem pobożności przed tym człowiekiem, którego mu anioł zalecił, upadł na kolana. A następnie, drodzy, tak kiedy śledziłem w ogóle reakcję pobożnego człowieka, Korneliusza i tych, którzy się tam zebrali. Zobaczcie, oni się z całym domem zebrali tam. Oni przyszli, oni czekali. On mówi, gotowi jesteśmy przyjąć to, co ty powiesz. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci nakazał Pan. Oto zasada pobożności. Co nakazał Pan? Wszystko posłucham, wszystko przyjmę i wszystko wdrożę w życie. Bez względu na to, czy to będzie mi pasować, czy nie. Jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę. Bóg widział szczerą, czystą pobożność Korneliusza i jego domu. I dlatego Bóg uważał za słuszne, aby tam przekazać mu sedno Ewangelii w Jezusie Chrystusie, żeby mógł poznać w zasadzie tą prawdę, żeby mógł poznać tą prawdę i dostąpić tego, co jest darowane w Jezusie Chrystusie. To jest pojednanie z Ojcem i z Bogiem. To, czego jeszcze nie dostawało w tej pobożności. I tutaj jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę. Jak oni słuchali tego, co mówił apostoł Piotr? Wiecie, kiedy czytałem to, myślę, że oni na bieżąco się utożsamiali z tym. Na bieżąco wzdychali w sobie. Na bieżąco w duchu swoim się modlili do Boga. Bo tu jest powiedziane tak, w ten sposób, że o nim też świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Drodzy, apostoł święty Piotr tam nie rozszerzał wiele. On głosił, był świadkiem i mówił o Jezusie Chrystusie. Ale apostoł święty Piotr, on nigdy sobie nie dopuścił do myśli coś takiego, żeby coś takiego się mogło wydarzyć. Bo w tym momencie Bóg widział, można by powiedzieć, podejście tych ludzi, kiedy słuchali słowa Ewangelii z pobożnością, szacunkiem, z autorytetem. Oni to na bieżąco, jak powiedziałem, przeżywali. Przyjmowali. Może tam niektórzy się już modlili, Panie, przebacz moje grzechy. Niech krew Jezusa Chrystusa zmyje i mnie, że ja czuję się winnym. I oto Bóg czyni swoje dzieło oprócz woli człowieka. Bo gdyby to przyszło decydować Piotrowi w tym czasie, na pewno by było jemu trudno. I Duch Święty wstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. Oni nie myśleli o czym innym wtedy. Oni nie myśleli o innych sprawach. ale właśnie z całą wiarą odnieśli się z szacunkiem i z autorytetem. I tu jest punkt, bracia i siostry, dla nas, dla każdego jednego z nas, którzy wierzymy, jak my odnosimy się do Słowa Bożego, do zwiastowanej Ewangelii. Kiedy słuchamy, kiedy siedzimy w swoich ławkach, gdzie są nasze myśli? Jakie są nam myśli jedni przeciwko drugim? Jakie jest nasze oddanie? Jakie jest nasze pragnienie do spełnienia woli Bożej? Boże, Boże, żeby to się wznosiło z serca, daj mi poznać głębiej Twoją wolę. Daj mi siłę, żebym to wdrożył w życie. Ja tego pragnę, ja nie widzę innego wyjścia. Nie ma innej alternatywy dla mnie, jako człowieka wierzącego. Drodzy, chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na sprawę pobożności. Ale zadajmy sobie pytanie. Każdy samemu sobie dzisiaj przed Bogiem na tym miejscu. Czy jestem pobożny, prawdziwie pobożny przed Bogiem? Nie akurat to, że ktoś powie o mnie, tam, że jest pobożny, czy nie jest pobożny. Ale taka opinia Boża, świadectwo sumienia. Na podstawie również świadectwa Ducha Świętego. Jak mówi apostoł Paweł, że poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Czy jestem prawdziwie pobożny? Gdyby tak przyszło wypełnić ankietę, czy powiedzieć, co byśmy powiedzieli. To jest poważna sprawa, bracia i siostry. Pobożność, ona musi być budowana na zasadzie tej wiary, prawdy, miłości we wszystkich i w każdym warunku życia człowieka. Gdziekolwiek będzie, jest pobożny. Jego zamiar, cel, reakcje, dążenie są czyste przed Bogiem, dla Boga. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na taki bardzo istotny element. Może odczytam, apostoł Jakub powiada takie słowa dotyczące właśnie pobożności. Niechaj to będzie nam takie pomocne w zweryfikowaniu właśnie naszej postawy, naszego działania, naszych myśli. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Jakże mało. Tylko dwa takie bardzo istotne elementy. To są owoce już istniejącej pobożności wewnątrz nas, naszego stosunku do Boga, po Bożemu. Bezbożność to jest przeciwieństwem, bez Boga. Ludzie, którzy są bezbożni, nie liczą się z Bogiem, wierzą albo nie wierzą, mówią, że są wierzący, niepraktykujący. I może im tak nawet mówią, może takie powiedzenie, że hulaj duszo, piekła nie ma. Bez Boga, nie liczy się z niczym. Ale jeżeli, jeszcze raz powtarzam, liczymy się z Bogiem jako Bogiem, to musimy wiedzieć, że każda obietnica, każde słowo, każde przykazanie, każde ostrzeżenie, każdy wyrok mają moc pochodzące od Boga. I dlatego tutaj tak wyraźnie jest powiedziane, czystą i nieskalaną pobożnością. To jest takie dwa elementy. Nasz stosunek właśnie ku temu, aby w tej pobożności czynić dobro, mieć staranie o innych i zachować siebie niesplamionym przez świat. To jest tak głębokie i chciałbym tutaj również zwrócić uwagę, że Słowo Boże mówi, że można naszą pobożność zniszczyć bardzo szybko, nawet jeżeli ją posiadamy. Wiecie, w jaki sposób? Może jeszcze przeczytam to miejsce, gdzie wyraźnie mówi również apostoł Jakub. 26 wiersz. Jeżeli kto sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Przez ten język można zniweczyć wszystko. Jeżeli nie trzymamy na wodzy naszego języka, jeżeli uważamy niewłaściwie naszego języka. To znaczy, mówimy to, co nie należy, to, co nie przystoi. I znowu to jest cały szeroki temat, którego nie będę poruszał dzisiaj. Ale jeżeli ktoś nie powściąga języka, to znaczy, nie liczy się z tym, co mówi, gdzie mówi i co mówi. To jest tak bardzo ważne. Słowo wypowiedziane idzie. Można go odwołać. Ale wiecie, kiedy człowiek wypowie nierozważnie słowo, stanie się dla niego ciężarem, brzemieniem, a niekiedy może stać się osądem. Jak bardzo istotne i ważne jest to, abyśmy przy tym, zabiegając o czystą i nieskalaną pobożność w naszym życiu, abyśmy naprawdę o tym pamiętali. No, chciałbym również tutaj zwrócić uwagę przy tym, że pobożność nie może być środkiem do czerpania korzyści osobistych, czy to w zakresie materialnym, wpływów, władzy. Oczywiście chcę tutaj podkreślić, że prawdziwa, czysta i nieskalana pobożność to nigdy do tego nie dopuści, aby tak, żeby człowiek szukał sposobów, aby czerpać korzyści jakiegokolwiek dla siebie. Ale tylko wtedy, jeżeli człowiek będzie miał zewnętrzne pozory pobożności, to może tak być. I bardzo dużo można spotkać w życiu, na świecie, ludzi, którzy chwytają się sposobu właśnie ukazania na zewnątrz pobożności, ale myśli ich, czy cel ich, czy można by powiedzieć ich pobudki, motyw, to właśnie z tym, że tu coś dla siebie muszę skorzystać. Dzięki temu, że może będę to robił, tamto robił, takim się pokażę, czy takim się pokażę, to ja coś zyskam dla siebie. Chciałbym powiedzieć, że jeżelikolwiek takie pobudki się pojawiają, one nie są czyste, nie są właściwe i nie wywodzą się ze zdrowego źródła. To jest bardzo istotne i ważne. Pobożność nasza musi mieć jedyny cel. Być wdzięcznym Bogu, dać autorytet Bogu, oddać chwałę dla Boga, służyć innym, poświęcić się dla innych, pozostawając w cieniu. Pozostawając w cieniu. Oczywiście dobrych uczynków pobożności nie da się ukryć. Na pewno one wyjdą, ale nie mogą one wychodzić z naszego pragnienia. Nie mogą wychodzić z tego, że będziemy o to zabiegać, czy będziemy afiszować się przed kimś swoją pobożnością. Kiedy Pan Jezus Chrystus był na ziemi, to właśnie zauważył takie tendencje. Zauważył i tak można by powiedzieć, ostro je skrytykował. No to przeczytajmy sobie z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział. Tutaj możemy przeczytać. Pan Jezus daje takie ostrzeżenie, a myślę, że dla wszystkich nas to jest ważne. Ponieważ no, myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy byli prawdziwie pobożni. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią budnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać ludziom, zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swojego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim poprosicie. Chcę podkreślić, czy czynić jałmużnę jest źle, czy pościć jest źle, względnie modlić się jest źle. Nie. Ale Pan Jezus Chrystus zwraca uwagę na właściwe pobudki i cel i motyw, jeszcze raz powtarzam, jaki nami kieruje. I to jest bardzo istotne i ważne, abyśmy to brali pod uwagę. Bracia i siostry, dni przebiegają, lata przebiegają, coraz mniej jest przed nami. Bóg kolejno odwołuje osoby. W Wszystkie znaki, które są na niebie i na ziemi, i wśród ludzi, wskazują na to, że przybliża się przyjście Pańskie. A jednak my jako naród Boży, jako Kościół Jezusa Chrystusa, winniśmy być i Bóg oczekuje, abyśmy byli prawdziwie pobożni. Od serca, od duszy, od czystej wiary, zbudowani na fundamencie, na zdrowym fundamencie prawdy, wiary w Jezusa Chrystusa, trwania właśnie pod kierownictwem Ducha Świętego. Jeżeli poddamy się pod rzeczywiste kierownictwo Ducha Świętego, to będzie nas cechowała skromność, uniżenie. Będziemy szukać chwały Bożej, dzieła Bożego, nigdy własnego. Nigdy własnego. A Bóg się zatroszczy o nas. Na zakończenie chciałbym tutaj przeczytać jedną taką wspaniałą obietnicę. Obietnicę, która jest pozostawiona również dla nas, dla wszystkich ludzi pobożnych. I tutaj w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale powiada w ten sposób. 9 wiersz. Umie Pan wyrywać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować nadziei sądu celem ukarania. Bardzo krótkie słowa, ale przemawiające do dwóch stron. Umie Pan wyrywać pobożnych z pokuszenia. To znaczy, człowiek pobożny w swoim życiu będzie przechodził i chwilę pokuszenia. Będzie przechodził chwilę doświadczeń. Będzie przechodził chwile trudne. Może niekiedy i zapłacze. Może też niekiedy będą przyjemne chwile. Ale w tym wszystkim będzie człowieka Bóg prowadził, chronił i zachował, kiedy będzie widział tą czystą, bezinteresowną, szczerą pobożność, która jest na dnie duszy, w sercu, w charakterze, w odniesieniu do Boga. Myślę, że wszystkim nam na tym zależy, bracia i siostry, aby ta pobożność nasza była taka, jak mówi Słowo Boże, aby znalazła upodobanie przed obliczem Bożym. U ludzi nie zawsze znajdzie upodobanie, zawsze u kogoś nie. Ale ważne jest to, aby znalazło upodobanie u Boga. Bracia i siostry, chcę was zachęcić, abyśmy zgodnie z tym Słowem mogli poprosić Pana, aby dał nam wszystkim takie serce, aby została utwierdzona, zakorzeniona ta rzeczywista pobożność w naszym sercu i aby była zachowana aż do końca dni naszego życia. Przykłońmy nasze kolana i prośmy o to Pana.